krótkie ogłoszenie. Reszta ważnych informacji na końcu nagrania. Jeśli chcecie słuchać moich geopolitycznych wglądów 2-3 razy w tygodniu, zapraszam do wspierania na patronite.pl. Aby mieć czas na nagrania, potrzebuję około 100 wspierających. W tej chwili jest 20. Zapraszam.
W kwestii wyznania wiary słuchaczy tego podcastu, w wielości płaszczyzn przyczynowości, słuchając wywodu, zwróćcie uwagę, jak różne motywacje kierują decydentami po stronie Stanów i po stronie Izraela.
W czasie rozgrywki między Iranem a Stanami i Izraelem, która zaczęła się 28 lutego 2026 roku, Iran, czy też mówiąc precyzyjnie, reżim kontrolujący Iran, zdoła uzyskać tak zwaną dominację eskalacyjną. I w skali tego konfliktu militarnego, podkreślam sformułowanie, reżim kontrolujący Iran dzierży tą dominację po dziś dzień. A oto jak to wszystko się dzieje. Ta dominacja eskalacyjna reżimu irańskiego to m.in. szantaż zagłady całej cywilizacji na naszej planecie poprzez zniszczenie niezbędnych do jej trwania, spokojnego trwania i stabilnego funkcjonowania
zasobów energii.
Elementem pozyskania tej dominacji był atak na państwa arabskie zatoki i zniszczenie ich silników ekonomicznych, eksportu węglowodorów i turystyki. Gdyby Izrael i Stany Zjednoczone chciały dokonać odwetu, zniszczenie irańskich zasobów energetycznych doprowadziłoby właśnie do nieuchronnej katastrofy cywilizacyjnej.
A nie tylko zapaści i atrofii państw arabskich zatoki.
To dlatego właśnie, mimo tego, że państwa arabskie utraciły zdolność eksportu węglowodorów, utraciły i tu bezpowrotnie zdolność pozyskiwania pieniędzy z turystyki,
a w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich gigantycznej pułapki bańki inwestycyjnej w postaci Dubaju.
Odwet nie nastąpił. Co do tego, dlaczego reżim irański dokonał blokady cieśniny Ormus, decydenci wiedzieli, że coś takiego to samobójstwo, w tym sensie, że dominujące ośrodki władzy na świecie, czyli Chiny, Stany Zjednoczone, będą chciały usunąć reżim, czy też ośrodek władzy, który podjął tą konkretną decyzję, dlatego że to jest bieg rzeczy, na który nie mogą pozwolić. Nie mogą pozwolić na szantażowanie głównych dominujących mocarstw za pomocą szantażu energetycznego, próbą zniszczenia i zdewastowania tego systemu, światowego systemu dystrybucji energii, o którego kontrolę toczy się cała przecież rozgrywka. Innym wątkiem całego tego konfliktu militarnego jest teoria, którą uważam na dzień dzisiejszy za najciekawszą. Dlaczego Stany Zjednoczone przyłączyły się do izraelskiego ataku na Iran? Stany, wedle tej teorii, uważam, że jest niezwykle prawdopodobna, zdecydowały się na ten atak prewencyjny dlatego, że gdyby tego nie zrobiły, z logiki konfliktu, z konieczności, z punktu widzenia Izraela, zniszczenia reżimu i wszelkich ośrodków wrogich Izraelowi, rezydujących na terenie Iranu, czy też zarządzających Iranem,
a precyzyjnie operujących z terytorium Iranu, a jeszcze precyzyjniej, wykorzystujących Iran jako swoje siedliszcze, główną bazę operacyjną i główny silnik ekonomiczny zasilający realizację ich agendy.
Izrael będzie musiał, jeżeli by atakował samodzielnie, nawet nie to, żeby chciał, ale będzie musiał, by musiał, może tak, użyć broni atomowej w którymś momencie takiego konfliktu. Izrael po prostu nie posiada dostatecznie dużego potencjału militarnego do tego, aby zniszczyć ośrodki decyzyjne w Iranie samodzielnie. Polecam tą kwestię bardzo spokojnemu przemyśleniu. Inaczej jeszcze mówiąc, inaczej stawiając problem, na dzień dzisiejszy, czyli 24 kwietnia 2026 roku, strona amerykańska i izraelska nie ma już dalszych szczebli interakcji na drabinie eskalacyjnej. Po prostu ten model konfliktu, jaki jest toczony w tej chwili w Zatoce, wyczerpał z punktu widzenia praktycznego swoje możliwości funkcjonowania. Gdyby oba państwa chciały zachować koniecznie inicjatywę działania na poziomie militarnym, podkreślam raz jeszcze, to musiałyby uruchomić po prostu jedną z dwóch rzeczy. Albo broń atomową, albo takie zniszczenia infrastruktury Iranu, infrastruktury wydobycia i eksportu węglowodorów, na które decydenci irańscy odpowiedzą adekwatnym zniszczeniem infrastruktury państw arabskich Zatoki Perskiej. Spójrzmy teraz z punktu widzenia mieszkańców Europy. Dopóki ktoś w Iranie strzela i kontroluje organizacje proxy, to znaczy może je aktywować, wciąż dzierży dominację w konflikcie. Może uruchamiać siły, na które Izrael i Stany Zjednoczone i ogólnie Zachód nie są w stanie odpowiedzieć adekwatnie bez eskalacji konfliktu i bez posuwania go w kierunku faktycznych, nieodwracalnych i kosztujących może nawet i setki milionów istnień ludzkich oddziaływań na całą gospodarkę globalną. Co mogą Irańczycy? Mogą aktywować Jemeńczyków, doprowadzając do zamknięcia Morza Czerwonego dla żeglugi. I tak wiele statków, tych największych, wiozących ropę, wożą ją dookoła Afryki, a nie przez kanał Suezki. I to już od 2023 roku. Mogą aktywować w sposób znacznie bardziej agresywny Hezbollah i inne organizacje proxy typu militarnego. Mogą Irańczycy za pomocą swojej rozbudowanej sieci, zaraz o niej powiem, dokonać aktów sabotażu na całym świecie. Te karty nie zostały jeszcze rozegrane przez Iran, a Amerykanie i Izrael, czyli także my, mamy w tej chwili zasadniczo dwie możliwości. Albo struktury zarządzające tymi zasobami i potencjałem Iranu, albo doprowadzimy je do zapaści i zostaną one w jakiś sposób zniszczone, albo trzeba będzie zaangażować się w niezwykle brudny i trudny do rozwikłania konflikt na płaszczyźnie militarnej.
Możliwe są oczywiście inne opcje. Cokolwiek to będzie, a będzie to zapewne czarny łabędź w rodzaju pagerów z 2024 roku, skutek tego izraelskiego biegu zdarzeń będzie polegał na tym, że w Iranie nie będzie nikogo, kto miałby intencje zniszczenia Izraela, czy też odziedziczyłby narzędzia takie zniszczenie umożliwiające. Izrael nie odpuści, gdyż z potrzeby własnego przetrwania po prostu musi do tego doprowadzić. Przyczyna jest bajecznie oczywista. Władcy Iranu pozyskali zdolność zmiecenia Izraela z powierzchni ziemi. Co kluczowe, pozyskiwali oni broń atomową nie po to, aby użyć jej do stabilizacji układu sił. Oni ją tworzyli, aby tą broń użyć. Na marginesie to wynika z ideologii doprowadzenia do końca świata. To bardzo skomplikowane religijne wierzenia, którymi zainfekowani są najprawdopodobniej główni decydenci po stronie irańskiej. To dłuższa opowieść. O religijnych aspektach całej tej wojny powstanie osobny epizod. Jeśli zechcecie zastanowić się nad tą kwestią nieco dłużej, to stwierdzicie, że ukrycie tego niuansu jest jednym z głównych celów nawały medialnej, rozpętanej przez propagandę islamistyczną, a więc Bractwo Muzułmańskie i amerykańskich demokratów. W Polsce ich ekspozyturą, główną ekspozyturą jest pan Wojciech Szewko. Wynika to z całej narracji, jaką nam serwuje w swoim przekazie satyryczno-islamistycznym.
Z drugiej strony, Amerykanom się wcale nie śpieszy. Amerykanom, którzy ustawili ten konflikt i, jak już mówiłem w poprzednim epizodzie, wykorzystują Iran do wywarcia nacisku i na Chińczyków, i na Europejczyków. Bo dławienie Ormus jest dla Amerykanów idealnym prezentem ze strony decydentów zarządzających Iranem. Jest to wyzbyty niemal całkowicie z amerykańskiej rozliczalności i odpowiedzialności instrument negocjowania z Chińczykami, instrument zastraszenia Chińczyków przed posunięciem się do jakiegoś ruchu w tym procesie odbierania Amerykanom prymatu hegemonicznego i odbierania kontroli nad światowym systemem dystrybucji energii. To samo jest z Europą. Władze są przeżarte, władze europejskich państw, europejskich mocarstw i Europy są przeżarte przez organizacje i jednostki realizujące wrogie przejęcie, a sterowane nie tylko przez islamistów, ale także przez stronę chińską. Tu krótki przerywnik, prawidło z jednej z moich książek, prawidło z książki Siły Psychohistorii. Czarne łabędzie, inaczej outliers, to kluczowe wydarzenia całkowicie poza modelem kalkulowania ryzyka. Sprawiają one, że projekcje i predykcje przyszłych stanów systemów są z zasady zawodne. Wynika z tego kolejne prawidło. W kluczowych rozgrywkach wielkie mocarstwa i mistrzowie wojowania, to jest termin z rozmaitych traktatów napisanych w tym samym miejscu w czasie i przestrzeni, co traktat Sztuka Wojny. W kluczowych rozgrywkach wielkie mocarstwa i imperia walczą nie na czołgi, nie na rydwany, nie na dzidy, nie na łuki, ale walczą właśnie na czarne łabędzie. Tę myśl i to prawidło polecam bardzo głębokiemu przemyśleniu w kontekście tego, co usłyszycie dzisiaj i w następnym epizodzie. Więcej prawideł, całe ich dziesiątki wręcz, ze wszystkich moich książek dotyczących geopolityki są do odsłuchania w portalu chiny.pl. Adres to chiny.pl łamane przez prawidła, po prostu. Z polskim bądź bez polskiego znaku. Część pierwsza analizy. Trzy przykłady na dominację eskalacyjną Izraela. Koncepcja eskalacji dominacyjnej jest głównym rdzeniem izraelskiej doktryny obronnej. Koncepcja ta zakłada, że w każdym punkcie konfliktu IDF, czyli siły obronne Izraela, muszą być w stanie odpowiedzieć z siłą, której przeciwnik nie jest w stanie dorównać, zmuszając tym samym tego przeciwnika do odwrotu lub kalkulacji, że dalsza walka jest zbyt kosztowna. W praktyce oznacza to często odpowiedź asymetryczną, postrzeganą przez obserwujących konflikt, przez nierozumiejących tego konfliktu, a obserwujących go i komentujących, za odpowiedź asymetryczną i przesadną, i zbyt drastyczną, zbyt okrutną, nieuczciwą bądź stawiającą, tutaj już dochodzimy do wojen narracyjnych, stawiającą Izrael w pozycji podmiotu zachowującego się jak szaleniec. Mówię tu zarówno o instytucjonalnym ciele decyzyjnym, jak i przywódcach, którzy muszą reprezentować swoją twarzą te decyzje. Ale przejdźmy do przykładów. Pierwszy przykład to doktryna Dahidża. Została zastosowana w wojnie w Libanie w 2006 roku. To jest najbardziej wręcz podręcznikowy przykład. Tak na marginesie, te wszystkie przykłady ja wam opowiadam, wspominając treść książki Oni albo My, tom drugi, o przetrwaniu Izraela i logice konfliktów na Bliskim Wschodzie. Książkę napisałem w 2024 roku. I praktycznie nic w niej, oprócz danych statystycznych, które cały czas się zmieniają, nie uległo dezaktualizacji, dlatego że jest zbiorem prawideł i spostrzeżeń na temat tego, jak toczy się konflikt w rytm gry, tak zwanej gry o sumie zerowej, czyli nasze zwycięstwo jest tylko i wyłącznie kosztem tego, kto zostanie pokonany. Wróćmy do przykładu. Wojna w Libanie, rok 2006. To jest najbardziej podręcznikowy przykład. Po porwaniu dwóch izraelskich żołnierzy przez Hezbollah, czyli organizację kontrolowaną przez Iran, Izrael odpowiedział masowymi nalotami nie tylko na cele militarne, ale na całą infrastrukturę cywilno-militarną w dzielnicy Dahidża w Bejrucie. To jest twierdza Hezbollahu. Tu przypominam wam, że w następnym epizodzie opiszę więcej o tym, jak Iran dokonywał wrogich przejęć państw takich jak Liban. Mówię to w kontekście wiadomości o atakach, cytuję, atakach Izraela na Liban. To nie są ataki Izraela na Liban. To są ataki na Hezbollah, który przejął na zasadzie wrogiego przejęcia, przejął istotne elementy funkcjonowania państwa libańskiego i przekształca zasoby tego państwa w narzędzia wojny z Izraelem. To dłuższa historia. Myślę, że albo już ją znacie, albo wkrótce poznacie ją tutaj. Mechanizm tej odpowiedzi izraelskiej był taki, że świadomie użyto siły nieproporcjonalnej, niszcząc całe dzielnice bloków mieszkalnych i infrastrukturę państwową Libanu, no bo formalnie jest to Liban. Doszło do tego, że ten przywódca Hezbollahu, zdaje się, że Nasrallah, stwierdził, że gdyby wiedział, że nastąpi tak gwałtowna reakcja, tak destrukcyjna reakcja Izraela, to nie zdecydował się na podjęcie tego porwania izraelskich żołnierzy. Celem Izraelczyków było ustanowienie odstraszenia poprzez pokazanie, że cena za punktowy atak na Izrael będzie oznaczać całkowitą ruinę, będzie oznaczać ryzyko dla całej bazy logistycznej i społecznej przeciwnika. Podsumowując, generał izraelski Gadi Eisenkot, twórca nazwy doktryna Dahidża, wprost stwierdził, że w przyszłych konfliktach Izrael potraktuje wioski, z których wystrzeliwane są rakiety, jako bazy wojskowe i zrówna je z ziemią. Drugi przykład to operacja Płynny Ołów w Gazie w latach 2008-2009. Po latach ostrzału rakietowego z Gazy, który powodował relatywnie niewielką liczbę ofiar śmiertelnych w Izraelu, Izrael rozpoczął trwającą 3 tygodnie operację o ogromnej skali. Mechanizm odpowiedzi polegał na tym, że na rakiety domowej roboty, Kasam, Izrael odpowiedział pełnoskalową inwazją lądową, morską i powietrzną. Stosunek ofiar wynosił około 1 do 100. Zginęło 13 Izraelczyków, w tym 4 od Friendly Fire, od ognia przyjaznego, przy blisko 1400 ofiarach po stronie palestyńskiej. Cel takiej, w cudzysłowie, przesadnej reakcji, zastosowanie dominacji eskalacyjnej miało na celu nie tylko zniszczenie tuneli, które budował Hamas, ale tak radykalne podniesienie ceny za opór, by Hamas stracił polityczną zdolność do kontynuowania ostrzału na całe lata, co częściowo się udało. Trzeci izraelski przykład to tak zwana kampania między wojnami w latach 2017-2024. Izrael regularnie stosował eskalację w odpowiedzi na próby transferu broni lub na próby przemytu broni lub naruszenia granicy przez Hezbollah, to znaczy przez próbę infiltrowania bojowników Hezbollahu na terytorium Izraela. Mechanizm odpowiedzi był taki, że za każdą próbę przemytu precyzyjnych rakiet z Iranu lub drobny incydent na granicy, na przykład podłożenie ładunku gdzieś tam przy murze czy przy płocie, Izrael odpowiadał precyzyjnymi uderzeniami w strategiczne magazyny w głębi Syrii lub eliminacją wysokich rangą dowódców, na przykład uderzenie na konsulat Iranu w Damaszku w kwietniu 2024 roku, który nastąpił po serii ataków dronowych. To nie była jakaś przesada, to nie była jakaś utrata nerwów czy jakieś emocjonalne reakcje ze strony izraelskich decydentów. To była właśnie implementacja strategii dominacji eskalacyjnej. Izrael zawsze robił i zawsze miał taką zdolność, którą właśnie utracił w 2025 roku. Izrael musi zawsze pokazać, że jest gotowy przejść o dwa albo i więcej szczebli wyżej w drabinie eskalacyjnej niż przeciwnik, ryzykując nawet wojnę totalną, byle tylko utrzymać swoją swobodę operacyjną i uniemożliwić Hezbollahowi zmianę reguł gry. To jest esencja koncepcji dominacji eskalacyjnej. To Izrael zawsze decydował, jak ta gra wygląda. Mógł być w defensywie, mógł trochę przegrywać, mógł chwiać się pod jakimś atakiem czy niespodziewaną zmianą, która nastąpiła z inicjatywy przeciwnika, ale zawsze Izrael odpowiadał w sposób, który pozwalał mu utrzymać tą psychologiczną przewagę w rozgrywce. Psychologiczną przewagę wynikającą z tego, że to oni decydowali, jak wysoko wzrośnie stawka. Teraz już chyba widzicie, jak wygląda to, co w marcu i kwietniu 2026 roku dzieje się w Zatoce. Ale już na zakończenie definiowania, czym jest dominacja eskalacyjna, zauważmy jedną rzecz. Co prawda w krótkim terminie dominacja eskalacyjna zapewnia spokój i odstrasza, to w długim terminie prowadzi do radykalizacji przeciwnika i szukania przez niego sposobów na ominięcie technicznej przewagi Izraela. Przykładem takiej kontrstrategii złamania i w moim przekonaniu skutecznym sposobem złamania tej izraelskiej dominacji eskalacyjnej był atak z 7 października 2023 roku. Żeby już zakończyć temat definiowania tego, czym jest dominacja eskalacyjna, weźmy trzy przykłady spoza kontekstu Izraela. Pierwszy to kryzys kubański z 1962 roku. Dominacja Stanów Zjednoczonych na morzu i w powietrzu podczas tego kryzysu, przypominam, że związanego z rozmieszczeniem radzieckich rakiet na Kubie, sowieckich rakiet na Kubie, Stany zastosowały drabinę eskalacyjną, na której szczycie miały po prostu miażdżącą przewagę. Mechanizm polegał na tym, że zamiast bezpośredniego ataku na Kubę, co mogło wywołać wojnę atomową, Stany ogłosiły kwarantannę morską. Gdy Sowieci testowali granice tej kwarantanny i zdecydowania ze strony Stanów, Stany podniosły stopień gotowości na DEFCON 2 i zademonstrowały, że dzięki lokalnej przewadze konwencjonalnej na Karaibach w rejonie Kuby są w stanie zatopić każdą sowiecką jednostkę, zanim Moskwa zdąży zareagować globalnie. W efekcie tej psychologicznej gry, tu bardzo polecam film 13 dni, jest absolutnie wybitnie zrobiony pod kątem właśnie opisania całej dynamiki, tej psychologicznej, podkreślam, rozgrywki. W wyniku tego, że Amerykanie podnieśli stawkę, zmienili stawkę, czy przedefiniowali reguły gry, Chruszczow zdał sobie sprawę, że na tym szczeblu eskalacji, czyli lokalny konflikt morski, nie ma szans wygrać, a następny szczebel, czyli globalna wojna nuklearna, jest nieakceptowalny. I Chruszczow wycofał się. Drugim przykładem zastosowania koncepcji dominacji eskalacyjnej jest wojna o Falklandy z 1982 roku. Brytyjska strefa wykluczenia, w którymś momencie Brytyjczycy już na początku wojny założyli tak zwaną strefę wykluczenia. Wielka Brytania zastosowała dominację eskalacyjną po to, aby zmusić argentyńską flotę do pozostania w portach. Inaczej mówiąc, Brytyjczycy drastycznie podnieśli stawkę wszelkich operacji morskich poprzez zatopienie krążownika argentyńskiego Belgrano przez brytyjską atomową łódź podwodną.
Przejęzyczyłem się. Oczywiście przez okręt, a nie łódź. Za karę zrobiłem 10 pompek.
Psychologiczny aspekt rozgrywki wynikał z tego, że po utracie krążownika Argentyńczycy po prostu bali się utraty niezwykle kosztownej, także wizerunkowo.
Utraty swojego jedynego lotniskowca. Okręt został wycofany z działań i resztę wojny spędził w porcie. Dało to Brytyjczykom bardzo istotną przewagę w rozgrywce polegającej na strzelaniu egzocetami w ich jednostki. Samoloty, które wystrzeliwały te pociski, musiały startować z kontynentu.
Brytyjczycy pokazali po prostu, że dysponują technologią, czyli okręty podwodne o napędzie atomowym, której Argentyna nie jest w stanie ani wykryć, ani zwalczyć. Tu bardzo polecam jeden z rozdziałów mojej książki Wzorce Zwyciężania, tom drugi. Rozdział jest dostępny na karcie książki chiny.pl/książka/wzorce2 z dwójką na końcu. W wyniku zastosowania tego brutalnego aktu eskalacji Brytyjczycy przejęli całkowitą dominację na morzu. argentyńska flota nawodna już do końca wojny nie opuściła wód terytorialnych. To dało Brytyjczykom możliwość przeprowadzenia bezpiecznego desantu lądowego. Trzecim świetnym przykładem jest incydent na wyspie Genbao w 1969 roku. Stronami był Związek Sowiecki i Chiny.
Dogrywka dziewiąta. To wyspa na rzece Usuri, dopływie Amuru.
W trakcie sporu granicznemu między tymi dwoma komunistycznymi mocarstwami Sowieci użyli dominacji eskalacyjnej, by stłumić chińskie ambicje terytorialne. Mechanizm polegał na tym, że po tym jak Chińczycy przeprowadzili zasadzkę na radziecki patrol, Sowieci nie odpowiedzieli prostym kontratakiem piechoty. Zamiast tego użyli masowego niszczycielskiego ostrzału z wyrzutni rakietowych BM-21 Grad. Wówczas była to nowa i w związku z tym tajna jeszcze broń. Ostrzał zmasakrował chińskie pozycje w kilka minut. Dodatkowo Moskwa zaczęła otwarcie sugerować możliwość prewencyjnego uderzenia jądrowego na chińskie ośrodki badawcze. Efekt? Chiny mimo ogromnej przewagi liczebnej w piechocie zrozumiały, że Sowieci są gotowi użyć technologii, przeciwko której Chińczycy nie mają obrony. Doprowadziło to do eskalacji i powrotu do rozmów dyplomatycznych. I to tyle jeśli chodzi o przykłady. Teraz już widzicie, że dominacja eskalacyjna jest koncepcją, bez której nie da się mówić o konflikcie, jaki ma teraz miejsce w rejonie cieśniny Ormus i w rejonie Iranu. Teraz przejdźmy do ogólnej sytuacji kontestowania pozycji Stanów Zjednoczonych w ich roli światowego hegemona. Będę się posługiwał tu fragmentami książki Oni albo my, tom drugi. Hegemon musi dysponować pełną drabiną eskalacyjną środków perswazji i przymusu. Wynika to z prostego faktu. Konkurenci i podmioty kontestujące cały czas sprawdzają czujność hegemona, starając się wykryć granicę tego, co on sam uważa za dozwolone, na przykład z wyniku problemów wewnętrznych. Takim problemem są wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych oraz termin 90 dni, w którym Trump jako decydent, jako prezydent, który wysłał Stany na wojnę, musi zdać relację, czy też musi nastąpić interakcja między prezydentem a kongresem w kwestii tego, czy wojna zostanie przyklepana przez kongres. To dlatego na przykład jeden z najlepszych moim zdaniem komentatorów, Hanson, amerykański historyk, stwierdził, że w tej rozgrywce politycznej wewnątrz Stanów Zjednoczonych Partia Demokratyczna jest sojusznikiem Iranu. To jest dłuższa opowieść, ale cały epizod na ten temat pojawi się bardzo niebawem w geopolitycznym raporcie mniejszości. Wracając do wątku, wracając z dygresji, konkurenci i przeciwnicy, wrogowie Stanów Zjednoczonych są jak psotne małe dzieci, a policjant świata, czyli Stany, jest jak rodzice. Hegemon nie chce sprawiedliwości, chce po prostu, by był spokój. Spokój oznacza bowiem stabilizację układu sił, w którym władza hegemona nie jest kontestowana. Siła pilnująca porządku może operować wieloma strategiami adekwatnego odwetu, który deeskaluje konflikt lub użycia nadmiernej siły, która ma zniechęcić do powtórzenia działań uznanych przez hegemona za wrogie. To jest właśnie ta doktryna dominacji eskalacyjnej, o której dowiedzieliście się wszystkiego, czego potrzebujecie. Teraz wróćmy na chwilę do ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Był on operacją natchnioną w bardzo trudnym do dostrzeżenia aspekcie. Został celowo zaprojektowany do tego, aby wywołać adekwatną reakcję Izraela. Adekwatną to znaczy eskalację. W myśl doktryny dominacji eskalacyjnej reakcja taka zawsze była bezpardonowa. Hamas w tej wizji uruchomił decyzję o likwidacji Strefy Gazy. Celowo. Hamas. Tym samym doprowadził on do kolejnej, tym razem globalnej intifady, powstania palestyńskiego, całkowicie przy tym przekreślając realność jakiegokolwiek rozwiązania dwupaństwowego, czy też ogólnie pokojowego. Diaboliczna przebiegłość tego planu polega na tym, że jego częścią jest fenomenalnie sprawne, szykowane przez całe lata uderzenie narracyjne w przestrzeni państw Zachodu, w tym Polski. Mimo 1400 ofiar po stronie izraelskiej, w tym przede wszystkim cywilów, Palestyńczycy stanęli w pozycji moralnej wyższości, a Izrael w pozycji państwa zbrodniarzy realizujących ludobójstwo Palestyńczyków w Strefie Gazy. W strefie szahida, jak ja to nazywam. W strefie męczenników, którzy zostali poświęceni decyzją Hamasu do tego, by rozpalić ten konflikt, który ma dać tym męczennikom, czy też ich rodzinom wolność i niezależność i możliwość zlikwidowania Izraela. Śmierć cywili, w tym dzieci, jest skalkulowanym poświęceniem wynikającym z potrójnej logiki całego konfliktu. Ludzie ci bądź nie chcą opuścić swoich domów, bądź po prostu nie mogą. Najprawdopodobniej byli też i są nadal zmuszeni do pozostania przez sam Hamas, czyli organizację polityczną będącą rodzajem reżimu zarządzającego Strefą Gazy. Nieuniknionym kolejnym aktem dramatu jest presja na sojuszników, czyli na nas, Europę, czy też kolektywny Zachód i wszystkich, którzy by chcieli wesprzeć Izrael. Instrumentem takiej presji jest m.in. embargo na ropę, czy jakiś rodzaj szantażu energetycznego. Embargo takie jest, czy też zaraz będzie, równie dotkliwe jak to embargo z 1973 roku wymierzone przeciw Stanom Zjednoczonym. Gdyby ktoś z was nie pamiętał, to przypominam, że embargo uruchomione przez kartel OPEC miało zniechęcić i odstraszyć państwa, mocarstwa zachodnie przed wspieraniem Izraela. Doszło do tego, że Amerykanie nie mogli korzystać z przestrzeni powietrznej państw, mocarstw zachodnich i musiały radzić sobie same z przesyłaniem sprzętu wojskowego i amunicji przez Atlantyk. To dłuższa i niezwykle ciekawa historia. Niezwykle ciekawa, dlatego że to, co ma miejsce teraz w 2026 roku, jest w swojej logice oczywiście, a nie w ciągu wydarzeń i konkretnych wydarzeniach, niemal idealnym odbiciem tego, co działo się w 1973 roku. Podsumowując i mówiąc precyzyjnie, celem strategicznym Izraela, który został powołany do życia atakiem z 7 października 2023 roku, jest całkowite zlikwidowanie Strefy Gazy jako źródła ataków rakietowych, które były coraz trudniejsze, a stały się w 2025 roku niemożliwe do obrony przez system żelaznej kopuły i wszelkie inne wysiłki Izraela. Jedyną drogą dla Izraela stało się usunięcie z Iranu, czy też zlikwidowanie tych wszelkich ośrodków decyzyjnych, jakie kontrolują Iran. Tak zdefiniowany cel obejmuje całe spektrum metod. Zabijanie, rugowanie, czynienie strefy obszarem niezdatnym do życia. Eksterminacja oznaczająca fizyczne zgładzenie całości populacji zdaje się nie określać celów wojennych Izraela w sposób precyzyjny. Jeszcze inaczej mówiąc, to jest bardzo przykre dla mieszkańców Gazy, którzy chcieliby być może, czy też na pewno żyć swoim własnym życiem. Wróćmy jeszcze na chwilę do dominacji eskalacyjnej i tego, co ona oznacza. Ta koncepcja polega na nieproporcjonalnie silnym odwecie w reakcji na działania zaczepne ze strony Izraela w tym wypadku. Realizowanie takiej polityki wymaga miażdżącej przewagi w zdolności do ataku, którego przeciwnik nie ma, więc nie ma możliwości skontrować. Drugim warunkiem jest zdolność zademonstrowania racji moralnych, które by w jakiś sposób usprawiedliwiały działania w przestrzeni debaty międzynarodowej. I tu właśnie, w przestrzeni debaty narracyjnej, siła Izraela gwałtownie słabnie. Wynika to z całokształtu wojen kulturowych w USA, w których młode pokolenie nie współdzieli, mówiąc najbardziej oględnie, ideałów wielkości Stanów, która to wielkość jest niezbędna do podtrzymania egzystencji Izraela. Drugim kluczowym aktem oddziaływania jest po mistrzowsku prowadzona kampania narracyjna Chin i Rosji, państw arabskich i innych uczestników tych zmagań. Głównym hasłem wypisanym na sztandarach tej akcji jest oczywiście dekolonizacja, walka z globalnym uciskiem Stanów Zjednoczonych, nękanie sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych. To właśnie ta przewaga jest użyta jako główny lewar w formowaniu narracji, wedle której Stany i kolektywny Zachód jako agresorzy, jako kolonizatorzy, jako oprawcy tracą gwałtownie pozycję moralnej wyższości. Tutaj trochę tytułem dygresji, powiedzmy parę słów o Libanie, który stał się de facto przygodną ofiarą nie Izraela, a Iranu. Powiedzmy też, co to znaczy nasza strona. Nasza to znaczy Zachodu albo Polski. Z perspektywy Hamasu czy Hezbollahu, im więcej w atakach IDF, czyli Sił Obronnych Izraela, zginie cywili, tym lepiej. Tym atrakcyjniej wygląda to z perspektywy narracji islamistycznej, narracji Hezbollahu czy Hamasu, które de facto są organizacją terrorystyczno-polityczną kontrolowaną i zasilaną z obcego państwa, Iranu, a którego struktury, przynajmniej na terytorium Iranu, tworzy mniejszość populacji państwa Liban. Oczywiście całe to zamieszanie w dotkliwy sposób dewastuje prosperitę i codzienny dobrobyt zwykłych Libańczyków. Liban jako państwo nie jest w stanie wyrugować Hezbollahu z własnego terytorium. Paradoksalnie więc, gdyby Izrael wkroczył do Libanu i całkowicie zlikwidował cały Hezbollah i wszystkie struktury społeczne, gospodarcze, wojskowe, byłoby to działanie na rzecz Libańczyków, których siły psychohistorii przestałyby mieszać w cały ten konflikt. W związku z tym oskarżenia Iranu, czy też żądania, żeby Izrael zaprzestał ataku na Liban, Wszystko to jest wręcz groteskowe. O tym opowiemy sobie więcej już w następnym epizodzie. W przypadku Hamasu sprawa jest zasadniczo oczywista. Maksymalizacja strat cywilnych jest jak najbardziej pożądana, gdyż eroduje pozycję Izraela na arenie międzynarodowej, na której poszukuje on wsparcia materialnego i moralnego. Izrael działa w sytuacji okrążenia, a nawet osaczenia. Swoje przetrwanie opiera na zdolności do utrzymania dominacji eskalacyjnej, to zaś jest możliwe dzięki przewadze technologicznej i wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Izrael nie jest w tej chwili gotowy na wojnę z Iranem. W tej chwili, to znaczy w 2024, szuka następującego rozstrzygnięcia. Krytyczną potrzebą jest wyeliminowanie wszystkich jądrowych placówek badawczych, których praca przybliża to, że reżim władający Iranem zdobędzie do dyspozycji broń atomową. Ale teraz Izrael musi podporządkować swoje działania neutralizacji strefy gazu i zagrożeń rakietowych, które z niej wylatują. Musi też doprowadzić do tego, co jest raczej niemożliwe, do zneutralizowania Hezbollahu. To, co zdarzyło się we wrześniu 2024 roku, czyli ten cały numer z eksplodującymi pagerami, nie wystarczył, aby rzucić Hezbollah na kolana. Teraz zastanówmy się przez chwilę, jakie są słabości Izraela. Przede wszystkim, mimo bardzo skromnej populacji, te słabości poważnie utrudniają funkcjonowanie Izraela jako de facto mocarstwa regionalnego. Jednym z podstawowych jego zadań jest sprzeciwstawiać się rozwojowi programów nuklearnych u swoich sąsiadów za wszelką cenę. Zbudowanie broni jądrowej przez Iran doprowadzi do dramatycznego wręcz przewartościowania doktryny dominacji eskalacyjnej, dzięki której Izrael dysponuje w praktyce całkowitą swobodą bezkarnej eskalacji użycia siły w reakcji na choćby i minimalne akty agresji. Sprawa ta jest bardzo mocno powiązana z tym, że Izrael musi zapewnić sobie sojuszników i ich pomoc w świecie zachodnim. A bardzo wiele epizodów walk, starć, potyczek i konfrontacji w perspektywie długofalowej bardzo szkodzą jego relacjom z sojusznikami z Zachodu. Ten mechanizm szkodzenia narracyjnego wzmacniany jest bardzo przez działalność Mossadu, który wykorzystywał patriotyzm żydowski, tak zwany patriotyzm żydowski, do tego, aby przejmować kontrolę nad działaniami agent rządowych, postaci publicznych i czołowych polityków w wielu krajach, w tym i w Polsce. To działo się już w latach 50. Macki izraelskiego wywiadu wtedy były w stanie sięgać do ośrodków władzy i w krajach zachodu Europy, jak i za żelazną kurtyną. Mossad, co jest publiczną tajemnicą, infiltrował elity polityczne także Europy Wschodniej. I teraz wróćmy ponownie do ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Ten atak ma następujący element hybrydowy. Był celową prowokacją mającą uruchomić mechanizm dominacji eskalacyjnej Izraela w postaci decyzji o likwidacji strefy gazy. Hamas i propagatorzy jego narracji byli przygotowani i zrealizowali cele propagandowe perfekcyjnie. Ludzie ginący w Gazie, w tym dzieci, są z punktu widzenia celów wojennych męczennikami za sprawę. Ich śmierć nie idzie na marne z punktu widzenia nawet samych Palestyńczyków. Tu wtrącę tylko, że jeśli postaracie się, to znajdziecie publiczną wypowiedź Yasira Arafata, jeszcze z lat 80., w której mówił, że pierwsza intifada, czyli powstanie palestyńskie, było eskalowane przez Arafata, czy też przez siły, które za nim stały i stoją, celowo po to, aby wydobyć Palestyńczyków z marazmu i poczucia porażki. Tu odwołam się do definicji zwycięstwa, którą zamieściłem w książce 36 forteli. Przypomnijmy ją. Pokonać to wywołać w umyśle przeciwnika zjawisko poczucia przegranej, po angielsku create defeat phenomenon, tak aby zaniechał on wrogiej nam aktywności. Zwyciężyć to sprawić, że inni utracą zdolność do przeciwdziałania naszym planom. Zoptymalizować, nie zmaksymalizować, a zoptymalizować swoją zdolność oddziaływania na bieg wydarzeń. W tym celu nie trzeba ani zniszczyć fizycznie przeciwnika czy jego narzędzi działania, ani nawet narzucić mu własnej woli czy poglądów. Wystarczy wywołać w nim poczucie rzeczywistej lub postrzeganej przegranej, zniszczyć jego morale, po angielsku fortitude. Innymi słowy, bez zradykalizowania strony palestyńskiej, organizacje walczące o niepodległość Palestyńczyków i lub zniszczenie Izraela utraciłyby kontakt duchowy z ludźmi, którzy chcieli po prostu pokoju i spokojnie żyć. Tu tylko mogę wspomnieć wieczne prawidło konfliktów. To ekstremiści eskalują je po to, aby utrzymać się przy władzy. Po obu stronach. I w tym konkretnym przypadku mówię o ekstremistach ze strony Hamasu, sterowanych od tych ekstremistów wyżej w hierarchii, czyli irańskich, i tych decydentach, którzy zarządzają Izraelem. Tych znanych nam z nazwiska i tych nieznanych. Cytat Arafata zamieściłem właśnie w szykowanym do wznowienia drugim tomie Oni albo My. Jeśli macie pierwsze wydanie z jesieni 2024 roku,
Zgłoście się do mnie po e-booka z tą dodatkową informacją i kilkoma innymi.
Bez wsparcia narracyjnego Izrael nie ma szans na przetrwanie. Dlatego władający kompleksem władzy nad Izraelem, w tym rdzeń tego systemu sprawczości, czyli Mossad, nie dostrzegli skutków masowych ruchów migracyjnych do Europy i Stanów, które prowadzą, zwłaszcza w tej pierwszej, czyli w Europie, do islamizacji i depopulacji ludności rdzennej, czyli nas wszystkich.
Teorią alternatywną, która według mnie samego celniej opisywała sytuację, było to, że Izrael celowo zrzuca nam na głowy te wszystkie antropopotoki, czyli strumienie migracyjne, po to, aby wymusić na Europie zaangażowanie się w konflikt z islamizmem. Ta hipoteza o bardzo diabolicznej intencji w moim przekonaniu upada w obliczu tego, co stało się oczywiste w 2023, 2024 i 2025 roku. Upadek Europy to automatyczny upadek Izraela, a w takiej wizji Mossad i Izrael po prostu przegrał, gdyż nie zdołał bądź nie zdefiniował koncepcyjnie ani na czas zagrożenia. Albo, co jeszcze bardziej diaboliczne, jakieś siły działające wysoko ponad Izraelem skomponowały rozgrywkę, skomponowały cały ten konflikt tak, że Izrael pozostał bezsilny wobec sił psychohistorii generowanych powyżej ich pay grade, to takie amerykańskie sformułowanie, czyli powyżej ich pozycji w hierarchii w danej firmie czy korporacji. Uczmy się idiomów amerykańskich, są świetne. W identyczny sposób Trump i jego administracja, która przejęła stery Stanów w 2016 roku, mówię o pierwszej kadencji Trumpa, nie rozpoznała albo rozpoznała, ale nie uświadomiła sobie skali i konsekwencji tego, że Partia Demokratyczna właśnie wtedy, bo to był 2016, a wszystko zaczęło się w 2015, mniej więcej, ale nie uświadomiła sobie skali i konsekwencji tego, że Partia Demokratyczna uległa wrogiemu przejęciu przez siły zewnętrzne.
Ten moment przejęcia da się w bardzo sprytny sposób wskazać dzięki analizom częstotliwości używania określonych zwrotów w narracjach antyzachodnich czy też antyamerykańskich, bo mówimy o Stanach Zjednoczonych Ameryki. Na karcie podcastu załączam wam grafikę pokazującą na przykład użycie słowa biała supremacja w mediach głównego nurtu w Ameryce. Wzrost niemal pionowy użycia tego terminu, ale i wielu innych, takich jak systemowa opresja i zaczyna się właśnie w tamtym roku, w 2015.
Zupełnie inaczej administracja Trumpa i sam Trump zrobił w 2025 roku. Takie rzeczy jak zamknięcie USAID świadczą, że zorientowali się, co jest grane i w jaki sposób Stany prowadzone są do wojny domowej, ale w wersji hybrydowej i zapaści wewnętrznej.
W rezultacie tego przeoczenia, tak jak IDF niszczy Strefę Gazy konwencjonalnie, środkami militarnymi, sprawiając, że staje się ona niemożliwa do zamieszkania przez Palestyńczyków, tak kraje kolektywnego Zachodu, czyli ci paskudni kolonizatorzy i ich siedliska, są niszczone hybrydowo poprzez infiltrację ideologiczną sprzyjającą niekontrolowanej migracji. Efekt tych działań jest identyczny, co w przypadku starcia między armią Izraela a Hamasowcami ze Strefy Gazy. Obszary Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i innych państw są coraz mniej zdatne do zamieszkania przez diasporę żydowską, ale także i nas, autochtonów, którzy chcąc czy nie chcąc wspierają wysiłek wojenny Izraela. A oto właśnie toczy się cała rozgrywka. Przypominam, że gdyby w jednym zdaniu zdefiniować cele wojenne islamistów, czyli także Hamasu, czyli też ich fundatorów i sponsorów ze strony irańskiej, celem islamistów jest doprowadzenie do zdewastowania i upadku Europy, gdyż jest to w ich wizji jedyna skuteczna metoda pokonania armii izraelskiej poprzez odcięcie tej armii od zasobów generowanych przez Europę. Także ci wszyscy, którzy przyklaskują propagandzie irańskiej, czy też nie rozumieją, nie rozróżniają tego, czym jest naród irański, a czym reżim władający Iranem, o tym przypominam, będzie następny epizod, ci wszyscy są niczym małe dzieci i nie rozumieją tego, że w cudzysłowie zwycięstwo Iranu będzie oznaczało nasz upadek, nasz, czyli Europejczyków i w tym Polaków. Teraz powoli zbliżając się do końca, przejdźmy do tego, do opisania tego, czym jest cieśnina Ormus i jakie jest znaczenie cieśniny Ormus. Globalne przepływy energii przez cieśninę to, myślę, że wszyscy już wiecie z licznych wiadomości medialnych, około 20 milionów baryłek dziennie. to jest mniej więcej 20% światowego obrotu morskiego węglowodorami. 70% tego przepływu, wypłynąwszy z cieśniny Ormus, płynie w kierunku Azji. Do tego też dochodzi skroplony gaz ziemny z Kataru. Katarskie dostawy są krytyczne dla Europy. Ale tu musicie włączyć to do swojej wizji świata i tej konkretnie sytuacji militarnej. Katarskie dostawy gazu ziemnego są konkurencją dla dostaw amerykańskich. A dostawy amerykańskie to jest coś, co Ameryce przynosi i pieniądze, i kontrolę nad swoimi sojusznikami i przeciwnikami. Europą, Chińczykami i całą resztą świata. Kluczem do zrozumienia tych wszystkich konfliktujących agent w całej tej sytuacji jest to, że Katar obok Turcji jest jednym z głównych sponsorów, a czasami przez niektórych ekspertów nazywany głównym sponsorem walczącego z Izraelem Hamasu. Katar jest też siedzibą potężnej organizacji medialnej Al Jazeera. Jej oddziaływanie narracyjne może okazać się krytyczne w przypadku, gdy gdzieś tam zapadnie decyzja, by odcięciem energii doprowadzić Europę na skraj zapaści cywilizacyjnej. Decydenci europejscy zdawali się całkowicie ignorować ten problem jeszcze w 2024 i 2025 roku. Ale jest oczywiste, że jesteśmy podatni na potencjalny szantaż energetyczny o logice działania podobnej do tego, co miało miejsce w okresie wojny Jom Kippur w 1973 roku. Katar oddziałuje nie tylko narracyjnie i energetycznie. Decydenci katarscy dysponują gigantycznymi funduszami, które z całą pewnością wykorzystywane są w działaniach radykalnie sprzecznych z dobrobytem czy stabilnością zarówno kolektywnego Zachodu, czy też świata chrześcijańskiego, czy też wielkiego szatana i małego szatana, czyli Stanów Zjednoczonych i Izraela. Podsumujmy. Zobaczmy, jakie zasoby przepływają przez cieśniny Ormus. Dlaczego znaleźliśmy się w miejscu, w którym strony grają o najwyższą stawkę, o przetrwanie i kontrolę i władzę nad światem, a konkretnie nad światowym systemem dystrybucji energii. Iran jest w posiadaniu około 12% na 2026 rok potwierdzonych światowych złóż ropy i 17% złóż gazu. Eksport ropy zapewnia obecnie około 45-50% bezpośrednich wpływów do irańskiego budżetu, chociaż sektor naftowy generuje pośrednio większość przychodów państwa, większość przychodów Iranu. Położenie samej cieśniny jest niezwykle niefortunne dla samego Iranu. To jest miecz o podwójnym ostrzu. Okazało się to, co wcześniej było zaledwie hipotezą, okazało się, że gdyby reżim zagrał kartą blokadę cieśniny w czasie konfrontacji z Izraelem czy Stanami, tym samym ruchem zablokuje także możliwość eksportu ropy samym sobie. Praktycznie wszystkie główne zasoby węglowodorów Iranu znajdują się w południowo-zachodniej części kraju, w prowincji Chuzestan oraz Zatoce Perskiej. Iran ekspediuje ponad 90% swojego eksportu ropy drogą morską. Jednocześnie przez Ormus przepływa rocznie około 40 tysięcy statków. Większość przewożonego towaru to ropa i skroplony gaz, które płyną w kierunku Azji Wschodniej. To już powiedzieliśmy, to 70% całego eksportu wychodzącego z Zatoki Perskiej. Ale oprócz krytycznie uzależnionych Chin, które odbierają około 90% irańskiego eksportu ropy, kluczowymi odbiorcami surowców z całej Zatoki pozostają Indie, Japonia, Korea Południowa. Dla właśnie Korei Południowej chociażby import ropy z Zatoki Perskiej stanowi około 65% importu ropy do tego państwa. To zaspokaja 35% całkowitych potrzeb energetycznych Korei Południowej. Teraz jak można ominąć cieśniny Ormus? To jest głównym tematem treści, od których huczy internet przez ostatnie 2 miesiące. Aktualnie istniejąca infrastruktura rurociągowa, to głównie saudyjska i emiracka, mogłaby zastąpić jedynie 25-30% wydajności przesyłowej samej cieśniny Ormus w przypadku jej blokady, która ma właśnie miejsce. Oznacza to, że zablokowanie cieśniny spowodowałoby krytyczną zapaść, czy też groziłoby krytyczną zapaścią gospodarek Chin, Indii czy Japonii, czy wszelkich innych państw, które tej energii po prostu potrzebują do codziennego funkcjonowania. Kto ma dostateczne zasoby i przetrwać najgorszy okres i zakończenie działań wojennych, ten straci najmniej. Dodajmy jeszcze, że cała sytuacja geopolityczna ewoluuje, choćby dlatego, że Irak posiada rurociąg do Turcji, tak zwany ITP, którego jednak stabilność zależy od relacji z Kurdami i Ankarą. I tu mogą się włączyć nagle irańskie organizacje proksy albo zdolności oddziaływania, które sprawią, że ten rurociąg nagle przestanie funkcjonować lub zostanie zniszczony. Saudowie z kolei wykorzystują rurociąg wschód-zachód, a Zjednoczone Emiraty Arabskie rurociąg ATKOP. Te dwa sposoby ominięcia cieśniny Ormus to zdolność przesyłu około 8,5 do 9 milionów baryłek ropy dziennie. I tu dochodzimy do wręcz karty atutowej Iranu w kwestii tego, jak używać dominacji eskalacyjnej. Iran tylko zamarkował chęć zniszczenia tych dwóch rurociągów. Może je zniszczyć, jeżeli przeprowadzi zdeterminowany atak rakietowy, niemal z całą pewnością. Z kolei sam Iran także ma infrastrukturę pozwalającą ominąć cieśninę Ormus. W 2024 roku oddał do użytku terminal Yask nad Morzem Arabskim, który jest połączony z terenami roponośnymi za pomocą rurociągu Góry Yask. Dzięki temu irańskie zdolności omijania cieśniny Ormus wynoszą obecnie nie zero, tak jak nam się wydaje, tylko 1 milion baryłek. To są dane na rok 2026. No i tak jak widzicie, sytuacja jest niezwykle skomplikowana i znacznie bardziej skomplikowana niż to, co choćby media głównego nurtu pokazują. Najgorsze dla nas, dla mieszkańców Europy jest to, że dopóki ktoś w rejonie Iranu strzela i kontroluje organizację proxy, to może aktywować instrumenty oddziaływania pozwalające na dominację w konflikcie. I tego boją się i Amerykanie, i Izraelczycy, i Europejczycy, i Chińczycy. To, przypomnijmy sobie, bo to mówiłem już na początku, to może oznaczać, że niszczone przez Izraelczyków i Amerykanów ośrodki władzy mogą rozegrać następujące karty. Mogą aktywować Jemeńczyków, którzy mają zdolność zamknięcia dla żeglugi Morza Czerwonego. Mogą aktywować Hezbollah działający z terenu Libanu do tego, aby przypuścić atak i wygenerować znacznie więcej kłopotów niż robią to teraz od strony północy Izraela. Dobijany reżim kontrolujący Iran może także dokonać ataku sabotażu na całym świecie. Przecież słyszeliśmy o rozmaitych wybuchach w ciągu ostatniego okresu 2-3 miesięcy, które te wybuchy dotknęły jakieś rurociągi, jakieś rafinerie, jakieś instalacje, które są niezbędne do tego, aby ofiary tych nieszczęśliwych wydarzeń mogły funkcjonować w skali gospodarek całych państw. Te karty, to jest najważniejsze, nie zostały jeszcze rozegrane. Czyli Iran ma jeszcze luzy, ma możliwość działania, ma opcję działania. A Amerykanie i Izrael, czyli w tym wypadku także my, bo my też należymy, czy chcemy, czy nie, do tego kolektywnego Zachodu, mamy zasadniczo w tej chwili dwie możliwości. Na dzień 24 kwietnia 2026 roku, bo to oczywiście się zmienia. Te możliwości są następujące. Albo struktury zarządzające zasobami i potencjałem Iranu doznają zapaści i zostaną zniszczone. To będzie dla nas wielkie szczęście i anulowanie całej tej logiki, którą tutaj przedstawiam. Albo trzeba będzie użyć broni atomowej. Ale ten szczebel drabiny eskalacyjnej jest niedostępny. Wątpię, żeby Amerykanie, choćby z uwagi na wybory połówkowe i cały szereg innych względów, decydują się na taki krok. Z drugiej strony Amerykanom się nie spieszy do tego, aby doprowadzić do natychmiastowego, nieodwołalnego zniszczenia, czy też upadku, czy rozpadu wszelkich ośrodków decydenckich zarządzających Iranem i jego zdolnością militarną. Dławienie Ormus jest dla Amerykanów wręcz idealnym prezentem do negocjowania z Chińczykami. To samo jest z Europą. Na naszym kontynencie czas gra na korzyść islamistom. Władze polityczne są przeżarte siłami realizującymi wrogie przejęcie mocarstw europejskich, a islamiści mają coraz bardziej przemożny wpływ coraz wyżej w strukturach tych władz. Oczywiście Amerykanie i Izraelczycy mogą zdecydować się na wstąpienie na inne szczeble tej eskalacji, ale one wciąż pozostają, wydają się być niedostępne dla Izraela i Ameryki. To jest na przykład zniszczenie tego irańskiego terminalu Yask, przez który z pominięciem cieśniny Ormus Irańczycy mogą eksportować 1 milion baryłek dziennie. To może być zajęcie lub zniszczenie innych elementów irańskiej infrastruktury wydobycia i eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego. Ale tego typu eskalacje z całą pewnością doprowadzą do tego, że nastąpi odwet próby zniszczenia infrastruktury państw arabskich Zatoki Perskiej, co przybliży nas na krawędź tego, o czym tu mówiliśmy wielokrotnie, do globalnej zapaści cywilizacyjnej i potężnego uszkodzenia zdolności produkcji żywności na całym świecie. Innymi słowy, w ostatnim zdaniu, na tę chwilę, a więc przed negocjacjami Trumpa i Xi Jinpinga, które mają się odbyć 14 i 15 maja 2026 roku, Amerykanie i Izraelczycy są poblokowani, nie militarnie, ale właśnie strategicznie, w tej płaszczyźnie użycia dominacji eskalacyjnej. Nie tylko nie chcą ze względu na kwestie negocjacji z Chińczykami, ale nie mają możliwości manewru bez eskalacji konfliktu poza zdolność do jego dalszego kontrolowania.
To dlatego Amerykanie stworzyli nową przestrzeń dominacji eskalacyjnej. Przenieśli główne pole bitwy na wyższą płaszczyznę przyczynowości, na swoją konfrontację z Chinami o globalny prymat. A na tej płaszczyźnie decydują nie ajatollahowie, tylko podmiot stojący znacznie powyżej ich pay grade. Znowu ten sam idiom. Tymi stojącymi wyżej są, wszystko na to wskazuje, Chińczycy. Może się więc okazać, że Chiny, zamiast podpuszczać islamistów do eskalacji, będą musiały zdradzić wspólną sprawę o zniszczenie Ameryki. Z prostej przyczyny. Ameryka trzyma teraz but na gardle, na wąskim gardle przepływu energii, czyli na ciśnienie Ormus. Ajatollahowie i to, co siedzi na twarzy Iranu, czyli islamiści, którzy zrobili rewolucję w Iranie i dokonali wrogiego przejęcia w 1979 roku, widząc, świetnie to rozumiejąc, że Izrael musi ich zniszczyć, by sam przetrwać i dalej siedzieć na twarzy Zachodu ogólnie i jego poszczególnych państw, Ajatollahowie podnieśli stawkę do maksimum. Zamknięciem cieśniny i groźbą ataku na arabską infrastrukturę wydobycia ropy, gazu i produkcji nawozów zaczęli terroryzować cały świat, pokazując, że martwą ręką doprowadzą do zapaści cywilizacyjnej. Nie zgrali tych kart, nie zrobili tego tylko dlatego, że takich rzeczy się nie robi. Nie zgrywa się wszystkich kart, tylko gra się nimi o przetrwanie. To, co zrobił Izrael i Ameryka w kontrze, to uzyskanie dominacji eskalacyjnej na wyższej przestrzeni konfliktu. W rozgrywce Stany Zjednoczone-Chiny, w której Ajatollahowie są zbyt małymi graczami, żeby mieć cokolwiek do powiedzenia. I w ruchu, który był wyśmiewany, Amerykanie sami zamknęli cieśninę, kładąc chamsko but na gardle Chin. I to właśnie zmieniło w ogóle całą skalę dominacji eskalacyjnej. To całkowicie zmieniło zasady gry. Po angielsku nazywa się to game changing. Teraz Chinom zależy na tym, żeby reżim kontrolujący Iran został permanentnie zlikwidowany. A Chiny to jest hierarchiczny, feudalny pan ponad Iranem, który jest tylko, czy też ponad reżimem kontrolującym Iran. Reżim ten podlega wasalnie tym wyższym, mocarniejszym od siebie, czyli właśnie Chinom. Gdyby ktoś nie kojarzył, to te przyklejanie się do twarzy jest nawiązaniem do słynnego filmu Ridley Scotta z Sigourney Weaver w roli głównej. Zresztą w tomie Oni albo my, tom drugi, użyłem tego sformułowania wobec Izraela, ale i przeciwników Izraela. Nawiązałem też do innego oczywistego, kultowego filmu, do Rzeczy Carpentera. Także w przypadku Izraela. Powodzenia w oskarżeniu mnie o byciu proizraelskim. A o kwestii wrogich przejęć posłuchacie sobie już za kilka dni. Cała koncepcja o tego nowego epizodu jest już gotowa. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić.